A jest nim dziś wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy o poranku. Pozdrawiamy z Wrocławia.
Dzień dobry Państwu.
PiS-owska szkoła legislacji powraca w specustawie powodziowej. Czy podpisuje się pan marszałek pod tymi słowami, które użył poseł Michał Wawer na serwisie X?
No jak najbardziej, też może lepsze słowo byłoby covidowa szkoła legislacji.
O.
To znaczy budowanie takich ustaw, które w pandemii nam rząd PiS-u przedstawiał. Ustaw kombajnów dotykających kilkunastu lub kilkudziesięciu tematów, zmieniających dziesiątki innych ustaw, mających czasem z uzasadnieniami setki stron i właściwie w sprawie których absolutnie nie wiadomo jak głosować, bo zawierają elementy dobre, złe, przydatne i zupełnie zbędne, połączone w jakiś taki sposób pozwalający pójść na skróty i załatwić wiele tematów naraz. I tak teraz trochę rząd robi, jeżeli chodzi o temat pomocy dla powodzian. To jest taki szantaż wobec klasy politycznej, opinii publicznej i prezydenta, któremu trudno będzie zawetować. Na przykład w ustawie o pomocy dla powodzian nie wiadomo dlaczego kasowany jest program Laptop Plus, co do którego na marginesie byłem jeden z pierwszych.
Kilkanaście tysięcy laptopów ma wrócić do szkół, do uczniów.
No zobaczymy. W każdym razie tam miał rząd ogromne problemy w ogóle z rozstrzygnięciem przetargów na te laptopy. No a ja uważam, że nie jest rolą państwa, żeby dzieciakom kupować laptopy, tylko raczej zachęcać je do czytania książek.
Czego brakuje panu marszałkowi w projekcie specustawy powodziowej? Jakie ma największe mankamenty? Już pan wymienił kilka.
Pomocy i jasnych, szybkich reguł wydawania tej pomocy. Najważniejsze, co jest potrzebne dla ludzi, którzy stracili majątki, to jest po prostu, żeby dostali pieniądze na odbudowę, niezależnie czy chodzi o indywidualne osoby, czy o samorządy, czy ludzi, którzy mają działalność gospodarczą. Oni potrzebują szybkiej, sprawnej procedury przekazania środków na odbudowę tego majątku. I w tej ustawie, jeżeli chodzi o tą kluczową kwestię, oczywiście jest to, co zawsze, czyli odesłanie do rozporządzeń, brak konkretów i tak naprawdę jak ta ustawa zostanie przegłosowana, to my dopiero z praktyki będziemy się dowiadywać, ile jest pieniędzy dla kogo, na jakich zasadach. Plus tam są dosyć pokomplikowane zasady, jakieś tam opinie, będą musieli jacyś inżynierowie przyjeżdżać, szacować to i tak dalej. No, jeżeli to tak będzie, to myślę, że słabo to będzie wyglądać. Nie chcę narzekać na zapas, bo mamy w Polsce aż zanadto narzekania na zapas. I czasem mam później wyrzuty sumienia, że się wpisuję w ten trend, ale z drugiej strony rolą polityków opozycji jest też ostrzegać opinię publiczną, więc ostrzegam, że na chwilę obecną to nie wiadomo, co z tej pomocy w ogóle będzie.
No i nie ma podanych kwot, chociażby jeżeli chodzi o świadczenia interwencyjne dla przedsiębiorców. Ja ich nie znalazłam.
No więc właśnie.
Jest wiele takich kwestii, które nie zostały poruszone, panie marszałku. Natomiast czy państwo polskie zdało dzisiaj egzamin? Czy ponosi porażkę w sprawie powodzi dla pana?
Nie, no w kontekście powodzi to jest dla mnie oczywiste, że mamy do czynienia z porażką. I to na dwóch poziomach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o długookresowe przygotowania do powodzi, które zostały po prostu wstrzymane w wyniku głupoty i słabości polityków, tak ogólnopolskich, jak i lokalnych, którzy przeciwdziałali wstrzymaniu budowy nowych zbiorników, szczególnie w Kotlinie Kłodzkiej, zrobili między sobą taki populistyczny wyścig, kto lepiej obsłuży strach mieszkańców, którzy musieliby zostać przesiedleni. I dobro setek tysięcy lub nawet milionów zostało poświęcone po to, żeby dać poczucie spokoju kilkuset osobom. Gdyby postępowano w ten sam sposób na województwie śląskim, to zbiornika w Raciborzu by nie było. Tam całą wioskę przesiedlono i warto powiedzieć, że zaproponowano tym ludziom dobre warunki, w tym sensie, że całą ich wieś przesiedlono, odtwarzając ją w też podobny sposób, łącznie z układem ulic, domami, a nawet kapliczkami i cmentarzem. I dzięki temu oni się na to zdecydowali, zgodzili, ten zbiornik powstał. Inna sprawa, że jego budowa trwała, nie wiem, czy państwo o tym wiedzą, prawie 20 lat. Inne zbiorniki nie powstały, mamy pozalewane miasta, mamy zniszczenia idące w miliardy i tutaj wiele opcji politycznych ma na sumieniu, w tej chwili się wszyscy przerzucają, że jedni są bardziej winni od drugich. Prawda jest taka, że ani w okresie rządu Platformy, ani PiS-u budowa tej infrastruktury nie postępowała jakoś szybko do przodu, a obecny rząd to jest katastrofa w tym sensie, że w rządzie są ludzie, którzy wprost deklarują, że oni wstrzymają dalej te inwestycje. To jest ta frakcja tych tak zwanych zielonych, tej ekolewicy, przy czym ekolewica jest także w Koalicji Obywatelskiej, nie tylko w lewicy. Druga sprawa, gdzie państwo nie zdało egzaminu, to jest oczywiście ostrzeganie ludności i zarządzanie kryzysowe. No, ta powódź pokazała, że te wszystkie procedury to jest kompletna fikcja. Przerzucenie na samorządy obowiązków zarządzania kryzysowego, samorządy, które są do tego nieprzygotowane, nie mają łączności, nie mają żadnego aparatu wykonawczego. To jest po prostu operacja czysto papierowa, przeniesienie odpowiedzialności z relacji ludzi, których powódź dotknęła, wiemy, że często do ostatniej chwili nie byli ostrzeżeni, nie mieli szansy wywieźć swojego majątku, ratować swoich rzeczy, a często nawet prawidłowo ratować swojego zdrowia i życia. I za to ponoszą odpowiedzialność politycy, tak w rządzie, jak i w administracji. Odpowiedzialność im wyżej, tym jest większa, bo im wyżej, tym mają większe możliwości i większy aparat i zakres władzy do realizacji polityki ostrzegania ludności i zarządzania kryzysowego. Trzecia faza, gdzie bym skrytykował, to jest to, co się stało po powodzi, to znaczy wejście państwowych służb, ich mobilizacja, sposób zarządzania nimi. Było to po prostu wszystko za wolne. Skala mobilizacji była za mała. Tak naprawdę dobry tydzień zajęło rządowi i aparatowi administracyjnemu rozkręcenie akcji pomocowej, tak żeby po prostu wszędzie dotrzeć i zmobilizować właściwą liczbę ludzi. Wydaje mi się, że na tle porównawczym dobrze tutaj poradziła sobie straż pożarna, chociaż też liczba strażaków zmobilizowanych pierwotnie 700 była zdecydowanie za mała. Nie najgorzej wojsko, które też zmobilizowało dużo żołnierzy i dość wcześnie zaczęło mobilizację. Mało kto wie, że wojsko zaczęło się mobilizować kilka dni przed tym, jak premier wygłosił swoją słynną, uspokajającą deklaracje, że prognozy nie są zbyt alarmujące. To wojsko już było w trakcie mobilizacji. Także widać, że na bazie tych samych ostrzeżeń premier i wicepremier Kosiniak-Kamysz wyciągali zupełnie inne wnioski. Pytanie, gdzie była koordynacja? No a później ta szopka z tymi sztabami medialnymi, no myślę, że każdy, kto ma głowę na karku, widział, że to była operacja wizerunkowa.
Powiedział pan o tym, że to był zabieg PR-owy.
Zarządzanie nie odbywa się przed kamerami. To była raczej kryzysowa komunikacja z opinią publiczną, żeby pokazać, że premier jest zainteresowany sprawą i prawda, troszczy się i wysłuchuje raportów służb. Natomiast prawdziwe zarządzanie nie odbywa się przy kamerze. Prawdziwe zarządzanie to są trudne decyzje, twarde rozmowy i przede wszystkim siedzenie przy monitorach komputerów, gdzie jest jakaś sprawozdawczość i przy radiostacjach czy elektronicznych systemach komunikacyjnych, które koordynują różne służby. I tego oczywiście przed kamerami
jasne,
nie widzieliśmy.
Panie marszałku, dlaczego premier zatem unika wskazania winnych za brak przygotowania do powodzi? Kto powinien ponieść konsekwencje?
Nie chcę się przyznać, że zostały popełnione błędy. Poza tym prawdopodobnie obawia się, że chcąc kogoś wskazać jako winnego i zrzucić sań, jak to się mówi, ta osoba, widząc, że tonie, będzie demaskować zaniedbania, a łańcuszek odpowiedzialności prowadzi do samego premiera. W związku z czym premier nie chce, żeby zrzucenie osoby zupełnie nieznaczącej typu kierownik referatu w Urzędzie Wojewódzkim na Dolnym Śląsku jest dla opinii publicznej zupełnie nieistotne. Natomiast zrzucenie kogoś istotnego typu minister spraw wewnętrznych albo nie wiem, szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mogłoby obnażyć zaniedbania samego premiera, bo to nie jest tak, że w tej chwili ktoś da z siebie zrobić kozła ofiarnego. Moim zdaniem, szukając niżej, okaże się, tak jak mówię, że wicepremier, szef RCB zrobili większą robotę, natomiast zaniedbanie było na samym szczycie, tam, gdzie powinna być koordynacja. Czyli to jest,
a czy może pana marszałek wskazać winnych konkretnie i niech to nie będą bobry?
No moim zdaniem największa odpowiedzialność spoczywa na premierze i ministrze spraw wewnętrznych, czyli premier Tusk i minister Siemoniak. Natomiast muszę podkreślić, że ja nie mam dostępu do dokumentacji wewnątrzrządowej i my na dobrą sprawę bardzo niedużo wiemy, co wydarzyło się dokładnie w tym tygodniu poprzedzającym powódź. Pomimo wielu godzin tych medialnych sztabów, my na ten temat nie wiemy prawie nic. I nie wiem, czy się dowiemy, póki ta ekipa rządzi, no bo jeżeli mają sobie za uszami, to oczywiście będą to ukrywali. Natomiast możemy wnioskować po prostu z faktów, z tego, co widzieliśmy.
W Polsce pojawia się wiele spekulacji, panie marszałku, dotyczących liczby ofiar powodzi. Policja podaje pewne informacje, które są sprzeczne z tymi z terenów zalanych. Pan powiedział w różnych mediach, że ofiar może być więcej. Dlaczego pan kwestionuje działania policji?
Ja nie kwestionuję działań policji. Ja znam działania policji i wiem, w jaki sposób one polegają.
Pisze o panu na temat bez powodu, bez żadnego trybu. Tak fejki o liczbie ofiar powodzi rozsiewa Krzysztof Bosak.
Ale ja nie podaję, panie redaktor, żadnej liczby, ponieważ ja nie mam takiej wiedzy. Natomiast ja zwracam
jasne,
uwagę.
Ale czy zdaniem pana na przykład policja manipuluje danymi dotyczącymi liczby ofiar powodzi?
Zacznijmy od tego, pani redaktor, że nie mamy żadnego oficjalnego raportu ani komunikatu, w którym byłoby czarno-białe napisane, oto jest raport z powodzi, taka jest liczba ofiar, w tym powiecie tyle, w tym w tej gminie tyle, w tym powiecie
zgadzamy
tyle.
Się, zgadzamy się, zgadzamy się.
Powody są takie. W związku z czym poruszamy się w obszarze niepewności, gdzie są podawane nam w formie nieoficjalnej jakieś strzępki informacji. To, co zostało opublikowane przez nieznanego nam z imienia i nazwiska administratora profili mediów społecznościowych policji w zeszłym tygodniu wymieniające 7 ofiar. W ten komunikacie, że ktoś potrafi czytać ze zrozumieniem, jest osobą inteligentną, no to widzi, że to nie jest komunikat. W żadnym zdaniu tego komunikatu nie było napisane, że to jest całościowa liczba ofiar z powodzi. Tam, że było napisane o ujawnionych zgonach mających oznaki utonięcia. No, jeżeli ktoś jakby anonimowy komunikat z profilu w mediach społecznościowych operujący dwuznacznym językiem o ujawnionych i mających znaki zgonach chce traktować jako całą statystykę, to życzę powodzenia. Natomiast moim zdaniem osoba inteligentna i logicznie rozumująca nie uwierzy w to, że 10 dni wcześniej oficjalne dane to było 8 ofiar, a po upływie 10 dni liczba ofiar zmniejszyła się do 7. Moim zdaniem to jest po prostu niemożliwe, chyba że już nie będę wchodził w spekulacje, ale po prostu dane podawane przez konkretnych samorządowców, póki im nie kazano się wyciszyć, były po prostu znacznie większe. I ja wierzę raczej samorządowcom niż prowadzonym anonimowo profilom w mediach społecznościowych i niepodpisanym nazwiskom, niekompletnym komunikatom. Więc to nie jest kwestia żadnych fake newsów czy dezinformacji. To jest kwestia właśnie wiary raczej podawanym pod nazwiskami informacji przez samorządowców czy przez konkretnych dziennikarzy w mediach głównego nurtu, także takich jak Polsat News, TVN, Onet, media lokalne, niż wierzę w to, co ktoś napisał na mediach społecznościowych, nie podpisując tego nazwiskiem.
Tyle. Nie ma pan zaufania do policji, czuję, panie marszałku?
Mam zaufanie do konkretnych funkcjonariuszy, których bym widział z ich dobrej pracy. Natomiast im wyżej, tym większe jest polityczne wykorzystywanie. Wszyscy funkcjonariusze w policji z tym się zderzają, niezależnie kto rządzi. I ja nie mam zaufania do tego poziomu politycznego. Jeżeli ktoś mi... Znaczy po prostu to są jakby dwie różne rzeczy. Na przykład w Głuchołazach był przypadek utonięcia pani Ireny, którą potwierdziła zarówno Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, jak i syn pani Ireny. Przy czym już w artykule na Onecie opublikowanym o tym 10 dni temu była informacja, że syn potwierdza. Pani, która utonęła, porwana przez falę, została rozpoznana, ale policja mówi, że my prowadzimy czynności. Na razie niczego nie potwierdzamy, prowadzimy czynności. No i w zestawieniu tych 7, które były później już tego samego dnia, co ciekawe, aktualizowane o dwie kolejne ofiary, to tam nie ma tej pani z Głuchołaz. Pytanie dlaczego? I pytanie, ile jest osób, w sprawie których policja prowadzi czynności? Pytanie też, które powinien zadać sobie każdy inteligentny obserwator całej sytuacji, to jest takie, kto tu ma jakie obowiązki wynikające z prawa? Krótko mówiąc, czy policja jest służbą państwową odpowiedzialną za ewidencję ofiar? Podpowiem, że nie. Policja jest od zwalczania przestępstw. Policja zajmuje się zwalczaniem przestępstw i podawaniem statystyki przestępstw. Natomiast zgony rejestruje nie funkcjonariusz policji, tylko lekarz. W związku z czym właściwym adresatem tak naprawdę to byliby chyba instytucja nadzorująca lekarzy, którzy stwierdzają zgony. No i pytanie, czy w tej instytucji ktoś w ogóle odpytał. Także to jest, pani redaktor, złożony temat i moim zdaniem ktoś, kto nie jest doświadczony w polityce, nie miał doświadczenia ze służbami państwowymi, nie wie, jak się manipuluje statystyką, liczbami, jak się manipuluje opinią publiczną, no może po prostu brać za dobrą monetę to, co jest mu podawane. Mi nawet trudno mieć pretensje.
Mówi pan.
Ja uważam, że przez lata obserwowania polityki jestem już przyzwyczajony do takiego sceptycyzmu, że niezależnie jaką informację widzę, analizuję, czy to jest kłamstwo, czy to jest prawda i zawsze muszę to jakby rozpatrywać z dwóch perspektyw. Niektórzy po prostu ulegają emocjom, myślą, to jest powódź, to są ofiary. Przecież niemożliwe, żeby ktoś tutaj kłamał. Tak samo.
Jasne, panie marszałku, jaka jest zatem...
A później się okazało, że kłamał, kradł i tak dalej. Tak?
Panie marszałku, jaka jest zatem szansa na powstanie komisji śledczej w sprawie powodzi? Bo o tym, o czym pan marszałek mówi, no jest niepokojące, no a wiemy, że większość rządząca raczej zablokuje te działania.
Jeżeli w ogóle to po następnych wyborach, czyli po 27 roku, no bo dlatego, że obecna większość odpowiada za tą sytuację, więc oczywiście nikt za tym ręki nie podniesie. Natomiast komisja śledcza pozwoliłaby wydobyć dokumenty z administracji i poustalać, jak było naprawdę w różnych sprawach.
Henning Kluska powinna stracić swoje stanowisko?
Moim zdaniem tak, jest fatalnym ministrem. A Ministerstwo Klimatu powinno zostać, powinna ta zła zmiana z okresu rządu PiS zostać zmieniona i powinno się stać Ministerstwem Środowiska, a nie wpisywać się w tą lewicową propagandę, czyli być nazywane Ministerstwem Klimatu. Polska administracja nie ma wpływu na globalny klimat, a ta nazwa fałszywie sugeruje, że ma. Jeżeli nawet przyjąć tą teorię o tak zwanym antropogenicznym wpływie na zmiany klimatu, to polskie emisje w skali światowej to jest poniżej 1%. Więc możemy po prostu wygasić cały swój przemysł i energetykę i tak to nie wpłynie na nic.
Powinien być zakaz budowy na terenach powodziowych, panie marszałku? Nawiązuję do słów, panie ministrze.
Generalnie zależy czego? Budownictwa mieszkaniowego?
Budownictwa mieszkalnego, tak.
Natomiast pani redaktor, pani mnie pyta o hasła, a ja od razu odpowiem, że problem nie jest w hasłach. Problem jest w prawnych regulacjach. Jeżeli powodzie mają w różnym czasie różny zasięg, to samo zdefiniowanie terenów powodziowych jest wyzwaniem. Oczywiście tereny, które co do zasady przewidują hydrolodzy, że są i będą zalewane, tam nie powinno być zgody na lokalizowanie budownictwa mieszkaniowego. Mamy w Polsce wystarczająco dużo ziemi, żeby lokalizować nowe domy w miejscach, które nie będą zalewane, i koszty później odbudowy ubezpieczeń są gigantyczne, czy budowy dodatkowej infrastruktury chroniącej. Więc tak. Natomiast problem jest, pani redaktor, jak to zwykle w Polsce, w tym, że nie ma uchwalanych planów zagospodarowania, że definiowanie tych terenów zalewowych może być wcale nie takie proste, bo to się opiera na pewnych prognozach, no i też przewidywaniach, tak? Przewidywaniach co do tego, nie tylko gdzie ta woda się rozleje, ale ile jej będzie. Jeżeli te opady, myśmy rozmawiali o tym na komisji w Sejmie, zadawałem pytania i panu dyrektorowi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, i pani prezes Wód Polskich, no i jakby suma tych opadów, która wystąpiła tym razem, była niewyobrażalna jeszcze w poprzednich latach. Więc zgodnie z definicjami doświadczenia z poprzednich lat, część terenów, które zostały zalane, była terenami niezalewowymi. One się stały w tym roku terenami powodziowymi. Więc pytanie, co nas czeka w przyszłości, czy zakres terenów powodziowych będzie się jeszcze powiększał. Więc zwracam uwagę, że w polityce hasła ładnie brzmiące, to się wszyscy z tym zgodzą. Natomiast problem z wykonaniem jest też kwestia wartości tych gruntów. Jeżeli się ludziom ograniczy możliwość korzystania z określonych gruntów, to pytanie, czy ktoś ma je wykupić, czy ktoś ma płacić odszkodowanie, kto ma to tak naprawdę stwierdzić, czy przy tym procesie nie dojdzie do korupcji i tak dalej, i tak dalej. Kto ma na to zabezpieczyć środki, kto ma to wykonać.
To już wszystko wiemy, panie marszałku. Dobrze, lećmy dalej.
Wie, że możemy sobie wymyślić jakąkolwiek politykę, a później na poziomie urzędniczym często nie ma tego, kto wykonać.
Jasne. Czy pan odwiedzi w ramach Solidarności Dolny Śląsk?
W ramach
jest taki apel?
Chyba nie, bo ja nie jestem przekonany, że moja obecność może poprawić los. Bardzo jest to dla mnie miłe, jeżeli ktoś takie pytanie zadaje. Natomiast mnóstwo moich znajomych...
Ale chodzi mi o urlop, by nie rezygnować, by zachęcać do tego, by nasz...
A, jeżeli chodzi
tak,
o urlop,
jest taki no, apel.
Spędzałem swój urlop w Kotlinie Kotli 2 lata temu. Byłem całkiem niedawno we wrześniu na forum ekonomicznym w Karpaczu. I no,
widzieliśmy się tam wtedy.
Dolny Śląsk, tak? I na pewno wrócę. Mam taki plan z rodziną. Miałem w planie zwiedzanie jeszcze dalsze Kotliny Kłodzkiej, Kotliny Jeleniogórskiej, więc na pewno tak. A kiedy to zobaczymy?
Dlaczego pan nie chce zostać kandydatem na urząd prezydenta z ramienia Konfederacji? Dlaczego pan porzucił rękawice?
Ja nigdy nie powiedziałem, że nie chcę, pani redaktor. Natomiast
taki pstryczek mały. Może pan wytłumaczyć naszym słuchaczom, bo jeszcze ostatnio mówiliśmy o tym, że tak, będzie pan prawdopodobnie, no teraz jest zmiana wektorów.
Jeżeli byłyby prawybory, to bym w nich startował i się starał o te nominacje. Natomiast nie udało nam się tych prawyborów określić. W tej sytuacji musieliśmy wyłonić kandydata poprzez władzę partii. No i tu uważam, że należy dać szansę, żeby spróbował rywalizacji ten, kto w tych wyborach prezydenckich jeszcze nie kandydował. Tak się składa, że i ja, i Grzegorz Braun już kandydowaliśmy. Sławomir Mentzen czekał na swoją szansę, osiągnął w ostatnich latach ten wiek upoważniający do startu w wyborach prezydenckich. Miał od dobrych kilku lat plan i przygotowywał się do tych wyborów. Więc po rozpatrzeniu wszystkich za i przeciw uważam, że zamiast się o tę rzecz publicznie spierać, lepiej dać sobie szansę. I ja zdecydowałem się poprzeć Sławomira Mentzena. To wynika też z tego, że nie była możliwa realizacja idei prawyborów na całej opozycji, całej patriotycznej, szeroko pojętej tzw. prawicy, czyli uwzględniając to PiS, Suwerenną Polskę, jakieś inne byty polityczne typu Polska Syna i tak dalej. Moim zdaniem sens prowadzenia kolejnej kampanii prezydenckiej, jedna po drugiej, czyli w tym odstępie 5 lat, byłby tylko wtedy, gdyby ta baza wyborcza była w oczywisty sposób jednoznacznie znacznie szersza, czyli byłaby szansa wejść do drugiej tury. Natomiast gdybym ja miał znów wystartować, przeprowadzić podobną kampanię prezydencką i znów powalczyć o to, żeby to było kilka procent, bez szansy na wejście do drugiej tury, to jest to po prostu trochę chyba zbyteczne. Wydaje mi się, że... A przypomnę, że naszą propozycję zrobienia wspólnych prawyborów dokładnie dzień później PiS odrzucił. Nie chciał takiej współpracy z Konfederacją, więc niestety ten pomysł pozostał wyłącznie teoretyczny, zgłoszony przez grupę publicystów konserwatywnych i profesorów.
Przekona pan Sławomira Mentzena, by wystąpił na naszej antenie?
Nie wiem. Każdy polityk ma swoją politykę przyjmowania wywiadów medialnych i z tego, co widzę, Sławomir Mentzen dużo oszczędniej niż ja przyjmuję zaproszenia do wywiadów medialnych.
Dlatego liczymy na pana.
Nie tylko zajmuje się polityką, ale jeszcze prowadzi swoją firmę, która całkiem mocno się rozrosła i weszła na giełdę w tym roku. Natomiast przekażę mu, że jest takie zaproszenie, będę go namawiał, dlatego że zawsze mi się dobrze rozmawia z Radiem Rodzina i zawsze miło wspominam Wrocław, w którym mieszkałem 3 lata.
To jaka będzie decyzja w sprawie specustawy powodziowej Konfederatów?
No jeżeli tam pomoc będzie przeważać nad jakimiś szkodliwymi rzeczami, to pewnie zagłosujemy za. Myślę, że będzie tak, że wszyscy tą ustawę pokrytykują, różne jej mankamenty, ostatecznie zagłosują za, dlatego że lepsza jakaś pomoc, czy perspektywa jakiejkolwiek pomocy niż żadna.
I tu stawiamy kropkę. Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dziękuję. Wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Bardzo,
pozdrawiam Wrocław.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do widzenia.
Do widzenia.